drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę 28 tygodnia zwykłego w roku liturgicznym. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Papież Franciszek przestrzega przed niewdzięcznością i zachłannością. Niewdzięczność podsyca chciwość i narasta postępujące poczucie buntu, które prowadzi do postrzegania rzeczywistości w sposób wypaczony, powiedział Ojciec Święty w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański w Watykanie. Papież zaznaczył, iż kiedy zapominamy, że dobro pochodzi z łaski Boga, to przeżywamy swoją kondycję i swoje ograniczenia ze smutną iluzją, że nie potrzebuje ani miłości, ani zbawienia. Stajemy się więźniami własnej chciwości, potrzeby posiadania czegoś więcej niż inni, chęci wyróżnienia się na tle innych. Stąd bierze się tak wiele niezadowolenia i oskarżeń, tak wiele nieporozumień i zazdrości, a kierując się urazą, można wpaść w wir przemocy. Tak, drodzy bracia i siostry, niewdzięczność rodzi przemoc, podczas gdy proste dziękuję może przynieść pokój, powiedział papież. Na zakończenie Franciszek zachęcił do zastanowienia się nad doświadczeniem w naszym życiu łaski darmo danej, od której wszystko się rozpoczyna, i na tym, czy potrafimy być wdzięczni za dobro, jakim jest obdarowywanie. Po raz 23 odbywa się dziś Dzień Papieski, organizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Wspólnota stypendystów z Archidiecezji Gdańskiej przygotowała wiele wydarzeń. Tegoroczne obchody odbędą się w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie pod hasłem Święty Jan Paweł II – Cywilizacja Życia. Papież Polak wielokrotnie przestrzegał, że losy ludzkości zależeć będą od wyniku trwającej konfrontacji między kulturą życia a kulturą śmierci. Ojciec Święty wskazał konkretne środowiska, w których cywilizacja życia znajduje najżyźniejszy grunt. Są nimi rodzina, dzieci i młodzież. Wszyscy jesteśmy wezwani, aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki śmierci, zapanowała wreszcie nowa kultura życia. Owoc kultury prawdy i miłości, brzmi apel Jana Pawła II. Zgodnie z przepisami od 1 września uczniowie polskich szkół mieli mieć obowiązek wyboru etyki lub religii. Ostatecznie przepis nie wszedł w życie, ale dzieci i młodzież wciąż mogą uczęszczać na lekcje katechezy lub etyki. W tygodniu w programie są 2 godziny lekcji religii. Ich zmniejszenie jest możliwe jedynie za pisemną zgodą biskupa diecezjalnego. Okazuje się, że zwiększona liczba godzin skutkuje brakami kadrowymi wśród nauczycieli religii. Na szczęście młodzieży na lekcjach religii nie brakuje. O tym z księdzem doktorem Krystianem Wilczyńskim, dyrektorem Wydziału Katechetycznego, rozmawia Anna Rembas.
Szczęść Boże, panie redaktor, szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Za nami już kilka tygodni w szkole. Ksiądz jest dyrektorem Wydziału Katechetycznego. Jak to w tym roku będzie przebiegała ta katecheza w polskiej szkole? Proszę księdza.
Lekcja religii będzie się odbywała w placówkach, we wszystkich placówkach przedszkolnych, podstawowych i szkół średnich. I lekcja religii będzie się odbywała na miarę możliwości kadrowych, nauczycieli religii.
Dużo jest tych lekcji religii w polskiej szkole?
Ustawowo lekcja religii wygląda w ten sposób, że są 2 godziny lekcyjne dla każdej z klas, każdego poziomu. Na miarę oczywiście tam u maluszków przedszkolnych czy zerówkowych, na miarę ich godzin. Ale tak, 2 godziny są wszędzie. To ustawowo. Natomiast sytuacja jest taka, jaka jest. Mianowicie w tym roku bardzo dużo osób poszło do klas pierwszych szkół średnich. To związane z reformą, która teraz nawinęła się na etap szkoły średniej. Co rzeczywiście nie tylko w religii, lekcji religii, ale też w innych przedmiotach spowodowało takie potrzebę naciągania pracy nauczycieli. W związku z tym też były takie konieczności, aby gdzieniegdzie zredukować liczbę godzin do 1 zamiast 2. To zawsze jest za decyzją konkretnego zwierzchnika danego kościoła, w przypadku kościoła katolickiego biskupa miejsca.
Macie odpowiednią ilość katechetów?
Tak, w tej chwili po tych koniecznych redukcjach godzin to jest odpowiednia ilość katechetów.
A był z tym problem jakiś?
Był problem, oczywiście, tak. Dlatego, że były szkoły, gdzie otrzymały na przykład na dzień dobry 10 klas więcej. 10 klas to razy 2 godziny, łatwo policzyć, to jest konkretny etat i potrzeba nauczyciela. I tak nie wyprodukujemy, chociaż w cudzysłowie produkujemy, zapraszamy na studium katechetyczne nauczycieli innych przedmiotów. Są też nowi chętni, którzy chcieliby uczyć lekcji religii. Tak Także gdzieś tam ta nowa kadra się tworzy. Natomiast to było zbyt szybkie. Zbyt szybko trzeba było dobrać nauczycieli, żeby ich po prostu mieć.
Ma ksiądz już taką odpowiedź na takie pytanie, jak uczyć tej religii młodzieży?
Sprawa jest następująca. Posłużę się tutaj myślą świętego Jana 23, który powiedział, że młode pokolenie jest wychowywane przez takie trzy podmioty. Pierwszym z nich jest rodzina. To pierwsze, najbardziej podstawowe środowisko. I rzeczywiście, czym skorupka za młodu nasiągnie? To jest dobre powiedzenie, żeby zobaczyć, jak wygląda wiara młodego człowieka, trzeba zobaczyć, jak wygląda wiara jego rodziny. A może jeszcze wcześniej, jak wygląda jego rodzina.
Czy i tam się wszystko zaczyna w tej rodzinie chyba.
Zgadza się.
Szkoła wtedy chyba nie naprawi, czy potrafi, ale najpierw skończmy ten pierwszy wątek, bo teraz od razu mi się nasunęło takie pytanie.
Bardzo chętnie do niego później przejdziemy. Rzeczywiście, rodzina jest tą przestrzenią, która daje pierwsze doświadczenie wszystkiego. I miłości, i bliskości, i bezpieczeństwa, także religijności. Tak? To rodzice są pierwszymi katechetami. To oni biorą rączkę małego dziecka i czynią znak krzyża ze swoją ręką razem. Idą do chrztu, tak. Czy później, jak już dzieci rosną i orientują się, że jest jeszcze takie miejsce, gdzie inaczej się zachowujemy i tak dalej. Jeżeli rodzina sama jest niepoukładana, dzisiaj bardzo dużo też w kryzysie rodzin jest rodzin rozbitych, gdzie jest tam, prawda, tata, ale jest też gdzieś jakiś wujek, czy no, różne historie nie będę wymyślał, wiemy o co chodzi.
No w każdym razie jest jedno na przykład z rodziców tylko.
Tak,
i też bardzo trudno, prawda? A też
się.
Często małżeństwa na tle religijnym nie potrafią się w jakiś porozumieć i odchodzą od siebie ludzie, z których jedno wierzy, drugie nie. Na przykład nie są w stanie też się pogodzić.
Idąc dalej myślą świętego Jana 23. Drugim podmiotem, o którym on mówi, jest Kościół. Nawet chronologicznie. Rzeczywiście zanim dziecko pójdzie do szkoły, do jakiegoś podmiotu, to wchodzi do Kościoła, tak? Przez chrzest, czy fizycznie w budynek Kościoła. I tutaj Kościół jest podmiotem, bo to nie jest instytucja sucha. To jest zawsze rzeczywistość duchowa. Czy w nią wierzymy, czy nie. To jest to taka przestrzeń, dokładnie. W której też człowiek się wychowuje, bo ma to walory kulturowe, ale też dla ludzi wierzących oczywiście jest to konkretna przestrzeń i relacja z Bogiem, który jest ważny w ich życiu, który jest u podstaw, do którego też dążą. Tam są też konkretne zasady, dzięki którym po prostu możemy żyć w poukładanym świecie. Więc Kościół tak, jest tą drugą instytucją. No i trzecia instytucją, podmiotem. Trzeci podmiot, który kształtuje człowieka według myśli papieża, to jest szkoła. No i rzeczywiście szkoła z natury swojej nie zastąpi ani rodziny, ani też kościoła. Szkoła ma swoje prawa i jest, można powiedzieć, takim szlachetnym uzupełnieniem tego, czego rodzina nie da rady nauczyć. No, nie jesteśmy wykształceni we wszystkim jako rodzice, więc po to posyłamy dzieci do szkoły, żeby uzupełnić to, czego rodzina w życiu nie jest w stanie tego dopełnić.
O ile rodzina może nauczyć pacierza, prawda? To już dogmaty wiary, pewne prawdy wiary i tak dalej, to już lekcja religii tutaj w tym momencie spełnia. Ale z tego, co ksiądz mówi, straszna odpowiedzialność na katechetach.
Jest odpowiedzialność, oczywiście, dlatego katecheta powinien być człowiekiem autentycznym, powinien być człowiekiem wiary. Mówimy o ideale, tam są też ludzie, to tak jest z każdym przedmiotem.
Ale nie mogą być letni.
Zgadza się.
Jeśli chodzi o religię.
Zgadza się. To najlepszy jest przykład swój. Bardzo lubię taką myśl świętego Benedykta, który stoi u podstaw też cywilizacji europejskiej. On w swojej regule dla zakonników, ale ciekawe, że cywilizacja zachodnia z tej reguły skorzystała, żeby wykształcić człowieka zachodu. O tym dzisiaj niestety nie pamiętamy, ale Benedykt z Nursi powiedział, że ten, który przewodzi nauczyciel ma być wychowawcą najpierw przez uczynki. Bo we wspólnocie są ludzie, tak akurat mówię o wspólnocie zakonnej, są ludzie, którzy nie zrozumieją słów, do których słowa nie trafią. Oni muszą zobaczyć Ewangelię w uczynkach, w konkretnym życiu. Dopiero niektórzy będą zdolni przyjąć słowa. I tutaj rzeczywiście każdy nauczyciel, każdego przedmiotu de facto, bo też jest wychowawcą, ale mówimy o katechetach, to jest człowiek, który musi być przekonany, że to, co głosi, to jest jego skarb, to jest jego życie, tym się dzieli. Jest świadkiem nawrócenia osobistego, jest świadkiem tego, że prowadzenie Boże naprawdę ma sens i młody człowiek, patrząc na takiego nauczyciela, będzie testował, będzie pytał, będzie stawiał pytania może niewygodne, zaprzeczające, ale będzie potem patrzył, że ten człowiek nie milknie, nie ugina się, że jest gotowy w pewnym sensie oddać życie za to, co głosi.
Jakie motto przyświeca nauce religii w tym roku w naszej archidiecezji?
Tak, po takim roku zbierania katechetów do siebie, po tych trudnych czasach, do takiego łączenia ich ze sobą, komunikacji pięknej, myślę, że to się udało. Ten rok wybrzmiewa pod hasłem: Panie, uczyń nas narzędziami Twojego pokoju. To jest fragment modlitwy, początek modlitwy franciszkańskiej. Pokój rozumiemy bardzo szeroko, nie tylko, że brak wojny, ale jest to pewien ład, pewien
pokój
porządek.
Duszy.
Otóż to.
Na przykład tak. Naszej duszy skołatanej, tak.
Człowiek poukładany wewnętrznie wychodzi z tym, co ma w środku, do innych. I mam takie marzenie, żeby nauczyciele religii, mówimy potocznie katecheci, żeby otrzymali pokój, żeby go szukali też w modlitwie. To, co jest napisane w podręcznikach, to przecież jest jakiś przekaz duchowych wartości. Więc przygotowując się do lekcji, wychodząc do młodzieży, aby ten pokój, który w sobie mają, go osiągnął jeszcze bardziej, żeby ten pokój rozdawali. Nauczyciel religii jest pomiędzy różnymi podmiotami. Uczeń, owszem, ale jego rodzic, czasami roszczeniowy, coraz częściej nauczyciel, dyrektor. Różnie bywa z życzliwością w stronę lekcji religii. Nauczyciele, dyrektorzy też mają jakieś poglądy i choć mamy jakieś prawa, no czasami te poglądy objawiają w swoich decyzjach. Nie zawsze jest to przyjazne lekcji religii. W każdym razie nauczyciel religii stoi pomiędzy tymi podmiotami. Jest też kolegą lub koleżanką swoich kolegów, koleżanek z pokoju nauczycielskiego.
Dokładnie.
Potrzebuje być to...
A tam się też dzieje sporo.
Tak, dużo pytań. Na początek czasami...
Różnych opinii, różnych charakterów. Przecież nauczyciele są różni też.
Zgadza się. Sam pamiętam, co prawda, jako ksiądz uczyłem już, ale no na początek były takie historie troszkę takiej może zwady, czy jakiegoś zaczepki, ale potem było, słuchaj, wiesz, jak to jest, nie?
I przychodzili, pytali.
I szła rozmowa, tak.
Czyli była kolejna lekcja, tylko tym razem w pokoju nauczycielskim.
Zgadza się, przy
prawda?
Dobrej kawie. Tak, tak.
A ciśnie mi się na usta takie pytanie, jak dalece rodzina jest w stanie odciągnąć na przykład dziecko od Boga i potem jak szkoła jest dalece w stanie to naprawić?
Myślę, że to jest możliwe i pewnie nierzadko się zdarza. No znowuż nie mam pełnej wiedzy, ale przychodzi mi teraz na myśl taki dobry przykład. To było akurat dziecko, które szykowało się do pierwszej komunii. Przyszło do księdza proboszcza swojej parafii z tatą i tata mówi, no bo malutka, to była dziewczynka akurat, i tata mówi, proszę księdza, ja jestem niewierzący, moja żona jeszcze bardziej, ale nasza córka ma głębokie pragnienie przystąpić do pierwszej komunii. No proboszcz się ucieszył, no bo to jest radość, i powiedział ten ojciec, ja będę chodził na wszystkie spotkania, które trzeba z tym dzieckiem odbyć tutaj w parafii, no proszę mieć, też zrozumieć moje stanowisko, ale chcemy to zrobić dla córki. I proszę sobie wyobrazić, że to dziecko, ponieważ w szkole usłyszało o Panu Bogu, usłyszało od rówieśników na swoim poziomie klasy drugiej, pięknie przystąpiło do komunii. Rodzice uczestniczyli, mieli tyle uczciwości, że mając swoje poglądy, widzieli, że no właśnie, jak to nazwać, no my wiemy, Pan Bóg z tym dzieckiem robi jakąś historię.
Ale to jest piękne określenie, tak. Uczciwość wobec dziecka swojego.
Zgadza się. Dziecko jest odrębne, to wiadomo, ono jest kształtowane, tak jak mówiliśmy w różnych okolicznościach, ale jeżeli rodzic kocha dziecko, to też umie przeczytać. Tak sobie to wyobrażam. I pamiętam też ze swojej przecież rodziny, jako dziecko też byłem przeczytany przez moich rodziców. Był taki moment, kiedy dawali wolność różnych decyzji, prawda? To no właśnie, jeżeli rodzic nie narzuca na siłę, tylko zachęca, pyta też, no pozwala rozeznać, na ile dziecko na swoim poziomie może. No to wszystko ma piękną historię.
I to była taka szczególna lekcja religii dla Państwa w ten dzisiejszy poranek niedzielny. Bardzo dziękuję za rozmowę, księdzu.
Bardzo dziękuję. Wszystkiego pięknego.
Dziękuję.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
To tylko 3 minuty. 3 minuty konkretnej modlitwy za miejscowość, w której się mieszka. Po raz kolejny w archidiecezji gdańskiej odbywa się akcja Morze Modlitwy. To codzienne odmawianie dziesiątki różańca oraz krótka modlitwa o Boże błogosławieństwo naszych miejscowości. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z organizatorem akcji Morze Modlitwy, Renatą Kęsicką z Domowego Kościoła archidiecezji gdańskiej.
Przed nami 6. już edycja Morza Modlitwy. Spotykamy się co roku, rozmawiamy co roku. Czy coś się zmienia podczas tej akcji?
Myślę, że nie, że dalej chcemy zawierzyć się Maryi, u niej szukać pomocy. Dlatego z całą wspólnotą Domowego Kościoła po raz 6. przygotowaliśmy Morze Modlitwy, Zawierz Maryi swoją miejscowość. I od 7 października, czyli Matki Bożej Różańcowej, do 8 grudnia, czyli uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, codziennie modlić się dziesiątką różańca oraz krótką modlitwą, którą znajdziemy na ulotkach we wszystkich kościołach naszej archidiecezji. I w ten sposób znowu chcemy prosić o błogosławieństwo dla wszystkich mieszkańców naszych wsi i miast w całej archidiecezji gdańskiej.
Cofamy się do tej pierwszej edycji, albo nawet jeszcze wcześniej. Kiedy poczuliście, żeby żeby coś takiego zorganizować?
Myślę, że wszystkich nas boli to, gdy słyszymy o kolejnym rozwodzie wśród znajomych czy bliskich, o kolejnej osobie z depresją, o kolejnym dziecku wypisanym z lekcji religii. Dlatego chcemy zawierzać wszystkich właśnie Matce Bożej, idąc też za słowami Jezusa, jedni drugich brzemiona noście. Myślę, że w naszych wsiach i miastach tworzymy takie małe społeczności, za które jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem i chcemy właśnie przez ten różaniec razem z Maryją nosić te brzemiona innych i w ten sposób wypełniać akt miłości bliźniego, jakim jest właśnie modlitwa, wypraszać rozwiązanie tych problemów, wypraszać łaskę wiary, łaskę doświadczenia Bożej miłości, relacji z Nim, bo kiedy zbliżamy się do Boga, to wszystko zaczyna się prostować, zaczyna nabierać nowego światła. Ja w ostatnim czasie zachwycam się Bożymi przykazaniami, gdzie Pan Bóg, myślę, że z miłości właśnie tak bardzo nas kocha i mówi nam, nie rób tego, 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 a będziesz żył szczęśliwie. Dziecko, chcę Cię chronić. Dlatego im bliżej Boga, tym nasze życie jest piękniejsze.
To krótka modlitwa, tak naprawdę 3 minuty w ciągu dnia. Da się zachęcić, czy trudno przekonać się do tego, do włączenia się do tego morza modlitwy?
Coraz częściej słyszymy, że ta akcja jest rozpoznawalna i coraz więcej ludzi mówi nam, że tak, że jest potrzebna, że trzeba właśnie modlić się za nasze otoczenie, za tych wszystkich właśnie, którzy nas otaczają. A to jest tylko 3 minuty i tylko 2 miesiące. Choć mamy nadzieję, że zostaniemy z tą modlitwą dłużej. Coraz więcej osób właśnie zostaje z tą modlitwą na cały rok. Potwierdzeniem też tego, że to nie jest nasza akcja, to jest akcja Matki Bożej i ona nas zaprasza do tej modlitwy. Potwierdzeniem tego jest to, że otrzymałam telefon z Sopotu i okazuje się, że tam powstaje róża różańcowa przy najstarszej kaplicy w Sopocie, kaplicy poświęconej Matce Bożej w Niebowziętej. I ta róża będzie modlić się właśnie za Sopot przez cały czas. Więc Matka Boża idzie dalej i sama rozszerza to dzieło.
Chciałam zapytać, czy są jakieś efekty tego, no bo trudno mówić o efektach takich namacalnych, kiedy mówimy o duchowości.
My głęboko wierzymy, że kiedy powstają nowe miejsca z wartościami, kiedy dzieją się jakieś dobre rzeczy, dzieła ewangelizacyjne, to ufamy właśnie, że może modlitwa ma w tym swój udział. I wierzymy, bo Matka Boża w naszym polskim Gierszfałdzie czy w Fatimie wypowiadała swoje życzenie. Chciałabym, abyście codziennie odmawiali różaniec. W Gierszfałdzie jeszcze zaznaczała gorliwość, żeby to było gorliwe odmawianie różańca. Ja wierzę, że Matka Boża wie, co mówi i wie, co jest nam potrzebne i że ona chce dla nas szczęścia i radości, więc pozwólmy się chwycić Maryi za rękę i prowadzić przez tajemnicę Różańca Świętego, rozważając historię zbawienia, a to zaprowadzi nas do Jezusa, a w Jezusie mamy pełną radość, bo to nam obiecał.
To na koniec taka praktyczna informacja. Chcę dołączyć. Gdzie poszukać tej modlitwy? Jak praktycznie to wszystko wygląda?
Zapraszamy na naszą stronę www.morzemodlitwy.pl. Tam znajdziemy wszystkie informacje dotyczące akcji, znajdziemy krótką modlitwę, którą zachęcamy, by też dołączyć do tej dziesiątki różańca, a ulotki znajdziemy i plakaty w każdym kościele w naszej archidiecezji.
Podręczne takie, bo widzę, że te ulotki małe. Można do kieszeni wsadzić, można samochodem jechać i gdzieś z boku to mieć?
Dokładnie, o to chodziło, żeby właśnie zmieściła się wszędzie, czy to w jakiejś książeczce do nabożeństwa, czy w samochodzie, gdziekolwiek w kieszeni. Łatwo będzie dostępna. Sami często nie mamy czasu, żeby zaangażować się osobiście w pomoc drugiemu człowiekowi, a może modlitwy właśnie daje nam tą możliwość, że poprzez te 3 minuty w ciągu dnia, które możemy znaleźć w drodze do szkoły, do pracy, w autobusie czy samochodzie, czy na spacerze z dziećmi, czy w trakcie odpoczynku, i w ten sposób możemy pomóc właśnie ludziom nas otaczającym, a tym samym sobie, bo wszyscy pragniemy pięknego życia i radosnych, dobrych ludzi wokół nas. A Matka Boża nam to obiecuje, że przez różaniec wszystko będzie nam się układało.
Bliżej. Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
I do magazynu katolickiego w drodze zawitał redaktor Piotr Piotrowski. Witam
Szczęść
Cię serdecznie.
Boże,
Szczęść Boże. To już nie jest my i wy, ale istnieje nasza wielka wspólnota. Jesteśmy odpowiedzialni za nasz Kościół Gdański, za jego przyszłość, za ewangelizację. Tak mówił na spotkaniu z liderami świeckimi metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda.
Budzimy olbrzyma. Takie jest hasło. Nie hasło, no. Budzimy go. To zdanie się pojawiało wielokrotnie w czasie tego spotkania, na którym miałem przyjemność być i przede wszystkim nie tylko być, uczestniczyć w tym, ale też wyjść z takim poczuciem, że naprawdę dużo się dzieje.
Tak się zastanawiam, czy apostolstwo świeckie jest żywe?
Jest. Jest bardzo żywe i powiem też, jestem zbudowany tym, co usłyszałem, jeśli chodzi o młodych ludzi.
A czym najbardziej?
No właśnie tym, że coraz więcej młodych ludzi zakłada wspólnoty, działają. Już wróżono, pamiętamy wszyscy, że to koniec, po pandemii już nie wrócą, a wrócili, moim zdaniem, ze zdwojoną siłą, chcą działać, przede wszystkim chcą wspólnie działać, nie tylko na takiej płaszczyźnie, byśmy powiedzieli, parafialnej. Chcą to robić na płaszczyźnie archidiecezji i no też do tego zachęcał metropolita gdański, ale też wskazał jakby kierunek i tu myślę, że bardzo dobrze się dzieje, że mamy ten jubileusz, który w 25 roku, bo to jest takie paliwo, które ten silnik nasz zapali.
Ale musimy go
dalej
wypełnić właśnie, tak, prawda? Wypełniajmy go dobrymi projektami, dobrymi propozycjami i szczerymi, takimi otwartymi sercami, bo to jest bardzo ważne.
I co bardzo ważne, to, żeby to były propozycje właśnie państwa, wasze, w waszych parafiach, żeby tam się działo. Przyjedzie do każdej parafii naszej święty Wojciech, jego doczesne szczątki, relikwie.
Wykorzystajcie
dokładnie ten czas, żebyście zrobili coś, co was też zjednoczy, ale też pchnie do nowych zadań.
Rozpoczęły się spotkania w gdańskich duszpasterstwach akademickich. Drodzy Państwo, nauka miłości to jest to miejsce, gdzie właśnie uczymy się miłości. To miejsce dla młodych, poszukujących relacji z indywidualnym podejściem do drugiego człowieka, formujące i sprzyjające samorozwojowi. Czy tak rzeczywiście jest z tymi duszpasterstwami akademickimi i czy rzeczywiście ich jest wystarczająco dużo?
No myślę, że jest ich tyle, ile trzeba, czyli co roku jest tam pełne, że tak powiem, obłożenie.
Bo zawsze są takie można bardzo charakterystyczne, tak, prawda? Jest Winnica na Czarnej, Górka.
Górka, która teraz obchodziła rocznicę swojego powstania, tam już kolejną, dziesiątą.
Którąś. Ale jest też takie duszpasterstwo, drodzy Państwo, i chyba Piotr mi powiesz, uśmiechając się, na Letnicy.
Młodzi i Miłość.
No właśnie. No. Festiwal Młodzi i Miłość.
A w ogóle przed nami też za chwilę ten festiwal, więc tutaj też warto się tym duszpasterstwem zainteresować. Ale w ogóle myślę, że dla studentów to jest to jakaś odskocznia, nie tylko dla tych, którzy są jakoś mocno zaangażowani w życie religijne. No pójdźcie, zobaczcie, co się dzieje. Jak wam się spodoba, to zostaniecie, jak nie, szukajcie dalej. No o to w tym chodzi. To jest też jakby ten czas, w którym studenci funkcjonują, czas życia studenckiego, poszukiwania. Można też i w tym kierunku.
Obiecaliśmy z Piotrem, że my powiemy również i zachęcimy Państwa, chociaż chyba do tego nie trzeba zachęcać, bo jesteście zachęceni, do Pól Nadziei, to oczywiście też,
tak,
ale do uczestnictwa w kursie, ale też Dzień Papieski dzisiaj, drodzy Państwo.
Tak. No to żeśmy prawie zapomnieli z tych emocji.
Piotrze, aż mi się nie chce wierzyć, że ty byś zapomniał o czymś takim. No,
myślę, że większość z nas, nawet jak miała jakieś takie zaćmienie, to sobie przypomni, idąc do swojego kościoła i zobaczy tych młodych ludzi z kremówkami. To jest taki wyznacznik tego, że coś się dzieje, a nie tylko to oczywiście jedzenie ciastek i przyjemności, ale też duchowe przyjemności, czyli posłuchanie relacji tych młodych ludzi, którzy w żółtych chustach u pań Państwa w parafiach goszczą albo gdzieś w okolicy ich namierzycie, a oni wam opowiedzą o tym, jak udało im się dzięki waszym datkom pójść na studia, jak
ukończyć je i potem dokładnie realizować różne zadania tak w jest kościołach parafialnych, bo to jest bardzo ważne i to od czego zaczęliśmy, ale czyli też liderzy. Tak naprawdę wśród tych ludzi młodych jest mnóstwo liderów.
Dokładnie, ale też świadczyć swoim życiem i dziękować właśnie za ten dar od innych.
Piotrze, od 25 lat archidiecezja gdańska przyznaje nagrodę dla osób świeckich. Można ją zgłaszać, tegorocznych kandydatów już dzisiaj można zgłaszać. 11 listopada uroczyste wręczenie odznaczenia Pro Ecclesia et Populo. Zachęcamy do tego, bo to też jest ważne.
Tak, do 20 października odsyłam do naszego wydania, do wydania internetowego. Możecie Państwo przeczytać, jak dokładnie taki wniosek trzeba złożyć. Szukajcie wokół siebie tych, którzy w waszych parafiach działają
i zasługują na to miano
od wielu lat. coś robią.
Pozdrawiamy Antoniego Szymańskiego, dokładnie, który jest liderem tego przedsięwzięcia od 25 lat. Stara się robić wszystko, żeby właśnie takich ludzi wyłapywać i ich promować, a my również będziemy temu towarzyszyć. I jeszcze na koniec dokładamy życia. Nie zawsze poczucie kończy się upragnionymi narodzinami. Są na szczęście miejsca, gdzie można otrzymać pomoc. Jakie to miejsca?
To są hospicja prenatalne. No, dzisiaj też, oprócz tego, że tak jak powiedziałeś, jest Dzień Papieski, to też jest Światowy Dzień Dziecka Utraconego i ci wszyscy, którym coś takiego się i zdarzyło, być może no, niestety są w trakcie takiego przeżycia, przypominamy, że mogą znaleźć pomoc i o tym też w naszym tygodniku piszemy, odsyłamy do konkretnych miejsc. Do
i konkretnych w tym momencie
osób.
Pozdrawiamy księdza Andrzeja Bulczaka, kapelana hospicjum, ale też Ewę Ligman, prezes dokładnie zarządu fundacji, która zajmuje się tymi tematami. Hospicjum pomoże dzieciom. U Góry 9, drodzy państwo, tam możecie,
po stracie, tak,
tam możecie emocje znaleźć pomoc. Piotrze, bardzo ci dziękuję.
Dynamicie, dziękuję bardzo.
Sympatycznie, radośnie. Dobrego dnia państwu życzę.
Tak jest. Świętujcie.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
I na koniec jeszcze zaproszenie na 13. edycję Forum Młodzi i Miłość, podczas których podejmowane są tematy ważne dla całego społeczeństwa. Tym razem organizatorzy wydarzenia kierują się hasłem Razem do Wolności, zajmiemy się problematyką narastających uzależnień, charakterystycznych dla społeczeństw konsumpcyjnych, mówi Krzysztof Szponer z Forum Młodzi i Miłość. Podczas wydarzenia będzie można usłyszeć m.in. konferencję teologa i youtubera Mikołaja Kapusty, świadectwo popularnego aktora Michała Koterskiego, koncert rapera Edzia oraz zespołu Kierunek Niebo, który na koniec poprowadzi modlitwę uwielbienia. Podczas imprezy przewidziano także czas na dyskusję przy kawie i herbacie oraz możliwość nabycia interesujących publikacji. 13. Forum Młodzi i Miłość w piątek, 20 października w godzinach od 18 do 22.30 na Polsat Plus Arena Gdańsk. Wstęp jest wolny, więcej informacji można uzyskać na stronie facebookowej Młodzi i Miłość. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla państwa w dniu dzisiejszym w magazynie W Drodze. Zachęcamy do modlitwy w intencji trwającego synodu. Dobrej niedzieli państwu życzymy wraz z Jackiem Puchalskim, który audycję zrealizował. Z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.